A myślałem, że jeszcze Pan jakieś słowo wstępne co do mnie, że odpowie Pan na pytanie. Dziękuję za zaproszenie. To jest zupełnie niezwykłe, że ja mogę mówić o wierze, nie o niedostatkach wiary, czy o tym, że mnie boli to, że nie jestem w stanie się tak jasno określić jako osoba wierząca w sposób zupełnie taki, no, można powiedzieć, no, deklaratywny. A i w ogóle bardzo chętnie i wtedy, kiedy zostałem zaproszony przez Dominikańską Szkołę Wiary, dopiero wtedy zdałem sobie sprawę rzeczywiście, że nie ma takich miejsc, prócz tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, gdzie można by rzeczywiście o tym porozmawiać, ponieważ takim miejscem jednak z trudem jest rodzina, ponieważ mówię w tym znaczeniu szerokim, ponieważ w rodzinie ścierają się różne opcje i wiara bardziej niestety dzieli niż łączy. Wtedy, kiedy spotykamy się podczas świąt i kiedy moi, nie wiem co, teściowie na przykład, czy moja mama pyta, jaki jest stosunek mój do wiary, a właściwie dlaczego, nie wiem co, ja piszę to, co piszę, to wtedy rzeczywiście jest to źródłem bardzo często konfliktu. W związku z tym ja się wypieram tego, co ja napisałem i mówię, że to nie jest tak na poważnie. To znaczy, że to jest jakaś forma, że to jest jakaś przewrotność, czy że jest to jakaś konwencja, że ja wcale nie mówiłem poważnie, że to jest zupełnie inaczej, ponieważ dla mnie najważniejszą sprawą nie jest wcale prawda tego, co ja myślę, tylko jest święty spokój. I to jest już pierwszy problem, który się pojawia na horyzoncie. Ja nie chciałbym konfliktować nikogo wokół własnych poglądów. Porównałbym to troszkę do tego, że ja do mojej postawy w stosunku do mięsa. Ja nie... To nie jest tak, że jestem wegetarianinem, ponieważ nie jestem w stanie utrzymać tej jednej linii przez całe moje życie. Ale ja mam wciąż wyrzuty sumienia, że jem mięso. Natomiast oczywiście, jeżeli idę na jakiś proszony obiad i ktoś stawia mięso na stole, to ja tego nie kwestionuję, po prostu zjadam i staram się, żeby nikt nie zauważył, że jakiś mam z tym opory. Ale to nie jest tak, że ja mam wciąż opory. Ja czasami mam opory, ale czasami nie mam tych oporów. Czasami o nich zapominam. Po prostu jestem osobą nierówną, jestem osobą szalenie uczuciową, emocjonalną. Ja nie jestem w stanie wykoncypować własnego stosunku do różnych rzeczy. Nie cierpię dlatego wywiadów, ponieważ na każde pytanie, za każdym razem odpowiadam inaczej. Zdarzyło się, bardzo często zdarzało się, że kiedy przeprowadzano ze mną wywiady i ktoś musiał dokręcić coś, czy nakręcić raz jeszcze, zadać to samo pytanie, to ja odpowiadałem w sposób zupełnie inny, ponieważ ja nie wiem, co ja sądzę. Ja nie sądzę, to znaczy mnie się wydaje co jakiś czas, w tym momencie mi się łatwiej coś powie, a w innym momencie mi się powie łatwiej coś zupełnie innego. Ja nie jestem człowiekiem twardych przekonań. Jestem człowiekiem impulsywnym, właśnie emocjonalnym. No i oczywiście problem mój stąd wynika taki, że ja nie wiem, co Państwu przyjdzie z tego spotkania. To znaczy, ja nie jestem w stanie ani Państwa utwierdzić w niczym. To miejsce, czy ta przestrzeń, w której się spotkaliśmy, nazywa się Dominikańską Szkołą Wiary. No, absolutnie się nie nadaje na nauczyciela w takiej szkole, ponieważ ja sam mam tyle wątpliwości, ale uprzedzałem pana Marka Misiaka wielokrotnie, prawda, że nie jestem w stanie być nauczycielem w takiej szkole wiary. I prosiłem, żeby przemyślał raz jeszcze swoją decyzję. On przemyślał i jednak no, perseverował w tym swoim wyborze. No więc i troszkę, jeżeli Państwo wyjdą stąd rozczarowani, to będzie to troszkę jego wina, może mogę powiedzieć. Natomiast wiara jest oczywiście problemem najważniejszym. To znaczy tak naprawdę w życiu dzieją się pewne fakty, wobec których jesteśmy zupełnie bezbronni. To znaczy my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na te fakty. Przykład z mojego życia. Zawsze staram się dać troszkę właśnie życia osobistego z tego o czym mówię, ponieważ ja strasznie nie lubię teorii. Teoria jest czymś tak okropnie nieznośnym. Teoria niepoparta faktami z życia, że sam bym jej nie wysłuchał. W związku z czym powiem Państwu coś takiego z życia zupełnie prawdziwego. Myśmy sobie żyli szczęśliwie w naszej rodzinie do czerwca ubiegłego tego roku, kiedy okazało się, że nasza córka, która dawała nam tyle radości z wielu powodów, ale również dlatego, że tak strasznie szybko rosła i nie tyła, pomimo że dużo jadła, i myśmy mieli taką domową, bardzo, bardzo śmieszną historię, którą zresztą opisałem w pewnej książeczce, która się ukaże w wydawnictwie Egmont, ale która kompletnie nie jest historyką sterowaną, tylko takim przeniesieniem tego olśnienia życia codziennego. Otóż nasza córka przychodziła do domu po szkole i ja pytałem, co zjesz? No oczywiście obiad. Ona była wiecznie głodna, jadła ten obiad i była wiecznie szczupła. I ona była szczupła po prostu w sposób niewytłumaczalny. A potem przychodziła starsza córka i powiedziała, że też chce obiad. I moja córka po godzinie zjadała ten sam obiad, co ta starsza córka, a z kolei po kolejnej godzinie też zjadała kolejny obiad. Okazało się, że jest chora na chorobę, która się nazywa chorobą Gravesa-Bassettowa. To jest nadczynność tarczycy. Taka w bardzo przykrej formie, powodująca wolę na szyi, powodująca również wytrzeszcz oczu. Myśmy się tego w ogóle nie spodziewali, to znaczy to przyszło w warstwie faktów jako pewne wydarzenie. Mi się wydawało, i mówię to z zawstydzeniem, że pewne fakty przykre w życiu są jakoś sterowalne. To znaczy, że ja mogę znaleźć, że mogłem zaradzić czemuś, że czegoś nie zrobiłem, że czegoś nie dopełniłem. Okazało się, że trafiła nam się taka choroba w przypadku tej naszej 13-letniej dziewczynki, której myśmy nie byli w stanie kompletnie przewidzieć. No więc jest pewien fakt. A druga rzecz to jest wytłumaczalność tego faktu. Mówiłem już Państwu, deklarowałem, że jestem osobą szalenie emocjonalną. W związku z tym, no jaka jest reakcja na tego typu chorobę? Ta choroba nie jest chorobą byle jaką. To jest taka choroba, z którą się żyje podobno przez całe życie. Niektórzy mówią, lekarze, endokrynolodzy, dziecięcy, że można ją wyleczyć, można wyprowadzić na prostą ścieżkę. Inni endokrynolodzy dziecięcy mówią, że kompletnie, że to po prostu, że z tym się żyje, trzeba żyć, że z tym nic nie można zrobić. Ta endokrynologia dziecięca objawiła przede mną pewien wymiar taki, który się nazywa nieprzewidywalnością, nieobliczalnością być może. No właśnie, ale ja, który ciągle żyję pomiędzy faktami a próbą ich wytłumaczenia, zacząłem sobie zadawać pytanie, no co ja mam zrobić z tą chorobą? To znaczy, co ja w sferze takiej no, czysto moralnej, czy ja zawiniłem, czy ja... No i gdzieś się spotkałem tutaj w tym oczywiście w księdze Hioba, ale to nie jest tak, że mi się przytrafiło hiobowe wydarzenie. Ja sobie zdaję w pełni z tego sprawę, że to nie jest hiobowy wymiar wydarzenia. Hiobowi się wydarzyły ogromnie, o wiele cięższe rzeczy. I ja oczywiście nie porównuję tego swojego strapienia z tym, co mógłbym nazwać wydarzeniem hiobowym czy hiobowym wymiarem cierpienia. Absolutnie nie. A zacząłem się zastanawiać nad tym, czy to jest w ogóle jakoś do pogodzenia, że ta moja mała córeczka, gdzie ja nie jestem w stanie kompletnie powiązać mojego działania czy mojego życia z tym, co jej się wydarzyło, czy to jest jakiś mój, dla mnie pewien problem również, problem mojej wiary. Owszem, jest to jakiś problem mojej wiary. Ja bardzo chętnie przypisuję sobie wszystkie winy możliwe. Więc ja znalazłem w swoim życiu mnóstwo rzeczy, które mogły zostać ukarane taką formą właśnie choroby. Ja nie mówię Państwu tego na poziomie takim, który mógłby uchodzić za poziom racjonalny czy za poziom etyczny. Ja mówię to Państwu na poziomie poezji. I tu dotykamy tego punktu, gdzie spotyka się wiara z poezją. Ponieważ ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest tak, że jeżeli ja się zachowałem źle w jakiejś sytuacji, to mogło to spowodować czy wywołać skutek w postaci właśnie choroby mojego dziecka. Ale nie znalazłem innej przestrzeni dla wytłumaczenia tego czegoś, niż właśnie w poezji. Ja jestem poetą od... No nie wiem, kiedy się bywa poetą. Oczywiście nikt takiej odpowiedzi nie jest w stanie precyzyjnie udzielić. Mamy tutaj między nami poetkę, być może najznakomitszą poetkę polską. Ja tak wierzę, Urszulę Kozioł, która przyszła na to moje spotkanie z przyjaźni osobistej i bardzo się cieszę, w związku z czym no, my poeci rozmawiamy między sobą o takich sprawach. To nie jest kwestia teologii, to jest kwestia właśnie poezji. Bo w poezji, mam wrażenie, mieści się o wiele więcej niż w teologii. W teologii mieszczą się pewne odpowiedzi, które mają jakiś związek przyczynowo-skutkowy, chociażby na poziomie etycznym. W poezji nie ma czegoś takiego. Przypomnę cudowny wiersz Czesława Miłosza, który mówił o tym, że kiedy kopnął pewien kamień, który zmiażdżył czaszkę węża, to ten moment, kiedy czaszka węża została zmiażdżona przez kamień, był początkiem wszystkich jego nieszczęść. To oczywiście nie jest coś, co da się wytłumaczyć na sądzie ostatecznym, ale to się da wytłumaczyć we wrażliwości, czy wyobraźni, czy w tej formie wrażliwości, jaką jest wyobraźnia, właśnie w poezji. Więc oczywiście takie pytania we mnie powstają. Dlatego dla mnie było rzeczą szalenie ciekawą to, że pan Marek zwrócił się do mnie z taką propozycją, żebym ja tutaj przed państwem wystąpił, ponieważ ja nie mam dla państwa żadnych, rzecz jasna, praw religijnych czy praw teologicznych do wygłoszenia. Ja nie jestem w stanie obronić żadnej ze swoich religijnych intuicji. Natomiast wydaje mi się, że poezja jest czymś takim, jest taką przestrzenią, gdzie da się powiedzieć coś takiego, czy znaleźć takie wytłumaczenie metafizyczne dla, czy wyobraźniowe dla pewnych zdarzeń, których się nie da znaleźć w teologii. I widzę niestety ten wielki mozuł Kościoła, który stara się wytłumaczyć pewne rzeczy poprzez, znaczy swoim językiem, swoim obrazowaniem, swoim sposobem mówienia, na co nie ma rady. Natomiast ja uważam, że istnieje ta cudowna, wspaniała przestrzeń, jaką jest poezja, która jest w stanie udzielić religijnej odpowiedzi na wszystko, co się dzieje. Był taki moment w dziejach poezji, który udzielił takiej odpowiedzi. To był surrealizm. W drugim manifestie surrealistycznym André Bretona znajduje się poezją powoduje wiara w to, że wszystko, co niskie i wysokie, etyczne, nieetyczne, wszystko, co brutalne i dobre, jest w stanie znaleźć swoje pogodzenie. Więc właśnie o ten moment mi chodzi. Więc sobie pomyślałem, że może gdyby rzeczywiście, że znaczy przyjąłem to zaproszenie po wielu wahaniach właśnie w tej wierze, że państwo, którzy zapewne w większości swojej ćwiczą się w wierze, w takich właśnie w pogłębianiu tego, co jest państwa zaufaniem wobec Boga, idei Boga, czy też Boga odczuwanego jako postać, nie wiem, to już od państwa prawdopodobnie mógłbym się dowiedzieć, że dla państwa może to być ciekawe, że Bóg może również istnieć w tym, co mógłbym nazwać kojącą wyobraźnią, która nie jest prawdziwa, która oczywiście wymyka się wszystkim interpretacją wiary. Natomiast istnieje jako taka przestrzeń, do której się dąży. W poezji dąży się właśnie do Boga tak rozumianego. My oczywiście poeci, mówię my poeci, odnosząc się do mojego wyobrażenia tego, co nas łączy, a nie do tego, co nas łączy naprawdę, ponieważ poeci to jest ostra grupa. Poeci to jest taka grupa, która się wyprze zawsze tego, co się o nich mówi. Ale my poeci, tak jak ja ich rozumiem, bardzo często dążymy właśnie do tego, żeby nie dać się wytłumaczyć. Ale też my poeci zarzucamy sieci na to, co jest absolutnie niewytłumaczalne, a być może przyniesie nam jakąś odpowiedź. Więc sobie pomyślałem, że może rzeczywiście taka rozmowa ma sens, ponieważ ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem osobą wierzącą, czy nie jestem osobą wierzącą. Bywa tak, bywa inaczej. Czasami ulegam iluminacjom. Czasami mi się wydaje, że świat mi się tłumaczy w sposób prosty. Czasami wydaje mi się, że coś się dzieje, nawet ta choroba mojego dziecka, dzieje się tak, że ja jestem w stanie sobie to wytłumaczyć. Jestem w stanie znaleźć zgodę na to jakoś tam w sobie. Ale nie mówię o poranku, który przychodzi po takim momencie, ale dosłownie chwilę potem mnie się wydaje, że jest zupełnie inaczej. To powiedział bardzo pięknie, wspaniały poeta włoski Mario Luzi, który powiedział: La mia fede è oscillante. Moja wiara jest oscylująca. To jest tak, że ja przechodzę z lewa w prawo. To są rzeczywiście pewne intuicje. Czasami mi się wydaje, że tak jest, ale innym razem wydaje mi się, że tak zupełnie nie jest. To znaczy, że zupełnie znajduję zaprzeczenie tego, w co wierzę, czy co wydawałoby mi się, że jestem w stanie przekazać innym jako pewną nadzieję, czy pewne odkrycie, czy pewną iluminację, pewne odkrycie. Zdarza się tak czasami. Jest tak, jest inaczej. W poezji poezja jest formą religijności, moim zdaniem. To znaczy, ja czytałem wziąłem swoje tomiki, ale zapomniałem dwóch najważniejszych w takim okresie, kiedy rzeczywiście wydawało mi się, że jestem w stanie mówić o poezji w sposób taki ważny, jako pewien głos w kwestii wiary. Jakoś okazało się, że te dwa tomiki ważne z punktu widzenia wiary, że tych dwóch tomików nie wziąłem pod uwagę, dokonując pewnego wyboru, więc wydawało mi się, że one są. Ale tutaj nie ma ich, nie ma tych wierszy właśnie o wierze. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Widocznie wydały mi się mniej ważne w tym momencie, kiedy dokonywałem takiego wyboru. I zauważyłem, że w tych moich tomikach bez przerwy ta wiara występuje. Znaczy występuje rozmówca. Bóg jest rozmówcą. Znaczy Bóg jest kimś takim, z kim ja chciałbym rozmawiać. Co to znaczy? To znaczy, że nie mam innego rozmówcy. Czyli krótko mówiąc, mówię w samotności. A więc kiedy mówię w samotności, to szukam jakiegoś ty. I bez przerwy mi wychodzi ten ty. I ta druga osoba liczby pojedynczej wychodzi mi jako po prostu rozmówca naturalny. Co to znaczy? Że mam go we krwi. Skąd się to wzięło? Nie mam zielonego pojęcia. Kiedy wspominam moje dzieciństwo, to pamiętam mojego ojca, który klękał zawsze przed snem, chyba dość pobieżnie mi się wydaje. Należał do PZPR-u, w związku z tym przestał chodzić do kościoła. Tłumaczył to na swój sposób, ale potem zaczął chodzić i powiedział, że wstąpił do PZPR-u, dlatego że mu pozwolił właśnie, że postawił twardo sprawę swojego udziału w kościele katolickim. To było dla mnie kompletnie nieważne, to był dla mnie jakiś bełkot. Ważne było to, że ja widziałem tego mojego ojca klękającego tuż przed snem, przed swoim łóżkiem. To był taki moment liryczny, on nie był momentem teologicznym, to był moment liryczny. Ja pamiętam, że byłem zakochany w moim ojcu, wstydzącym się tego, że klęka przed swoim łóżkiem i się żegna przed snem. We mnie ta moja wiara była taka właśnie. To znaczy ja zapamiętałem tę moją wiarę jako taką wiarę też i mi było bardzo dobrze w mojej rodzinie. To znaczy nasza rodzina była rodziną szczęśliwą. To nie jest doświadczenie wszystkich. Ale pamiętam, że moją wiarę zawsze pobudzała taka tęsknota czy taka perspektywa spotkania ponownego po śmierci. Czyli, że tak jak z Leśmiana z pięknego wiersza o Urszulce Kochanowskiej. Że ja ich spotkam i że właściwie tak naprawdę ta moja wiara spełni się poprzez to, w jaki sposób spotkamy się w zaświatach, czy gdzieś tam. No i to było bardzo dla mnie zawsze fascynujące. Wielkim zawodem życiowym było to, kiedy spotkałem księży, którzy zaczęli mi mówić, że wiara taka nie jest. Podsunęli mi takie lektury w rodzaju właśnie lektur eschatologicznych, którzy mówili mi o tym, że to tak nie będzie, że wiara, że Bóg nie jest osobowy, jak mój ojciec, tylko że Bóg jest kimś takim, jest jakąś matrycą mądrości, czy czymś takim. Ja nie jestem w stanie operować pojęciami abstrakcyjnymi. Ja jestem przywiązany do pojęć osobowych. I powiem Państwu zupełnie szczerze, nawet jeżeli mnie to skazuje na potępienie w tym miejscu, jeżeli ja w zaświatach nie spotkam mojego ojca, to ja takimi zaświatami nie jestem zainteresowany po prostu. Znaczy moje zbawienie to jest mój dom rodzinny. Ja nie jestem zainteresowany inną formą istnienia świata po śmierci. Być może dlatego, że nie będąc osobą inteligentną, stwierdzam u siebie wyższość emocjonalności nad umysłem. Stwierdzam to, no ale co ja mogę zrobić? No przecież nie stanę się nagle poprzez jakiś psztyczek, poprzez jakieś czary mary, bardziej inteligentny, a mniej uczuciowy. Tak jest, takim się stałem, takim zostałem stworzony. I ja oczekuję czegoś takiego. I świat, czyli teologia, w momencie, kiedy się zaczęła otwierać perspektywa nowej teologii posoborowej, Teilhard de Chardin, no to dla wszystkich to być może było, czy dla większości, dla części, dla znacznej części, to było wielkie odkrycie. Dla mnie to było zubożenie. Ja wolałem słuchać bajdurzenia o tym, że wrócimy po śmierci do tego, co nazwiemy wspólnym domem, domem, z którego wyszliśmy, odtworzeniem domu rodzinnego. Moja uczuciowość mi po prostu to mówiła. Przestała w pewnym momencie wiara mnie jak gdyby pojmować, zawierać. Ja wyszedłem poza nią, ale nie w dobrym sensie, jak to się chciałoby mówić o geniuszu, prawda? Ach, wyszedł poza coś, to znaczy pokonał pewne granice. Tylko po prostu się poczułem nieprzynależny, poczułem się takim właśnie takim sierotą, który niespecjalnie znajduje własną przynależność. Czytam od niedawna z pełną fascynacją i z wielkim podziwem pisma profesora Hellera o tej wielkiej matrycy, która jest tą wielką Bożą inteligencją. Ja słyszałem o tej Bożej inteligencji. To jest fascynujące. To mnie porywa intelektualnie. Ale ja się nie znajduję. Ja nie jestem jakimś bytem inteligencji. Ja jestem bytem pewnego uczucia. Ja po prostu jestem. Ja się urodziłem w pewnej rodzinie. W tej rodzinie chcę być. I jeżeli ktoś nie gwarantuje mi przetrwania w tej rodzinie właśnie, w jakiej jestem, tylko mi mówi o tym, że to moje przechodzenie do zaświatów jest przechodzeniem do istnienia w pewnej powszechnej miłości, to mnie ta miłość kompletnie nie obchodzi. Ja mam z tym oczywiście problem i tu z niego Państwu się zwierzam i mówiłem Panu Markowi przedtem, że nie będę kimś, kto buduje pewną powszechną wizję, tylko mówię Państwu o moich odczuciach, w związku z czym mam nadzieję, że to Państwa zwyczajnie nie obraża. Taki jest zarys tej mojej wiary, niewiary, bo ja nie wiem za bardzo, czy ja jestem wierzący, czy jestem niewierzący. Wtedy, kiedy idę, ja mam wielką ochotę być osobą taką wierzącą, ale tak totalnie. Kiedyś to było tak, że wydawało mi się, że ja muszę wierzyć, że żeby się określić jako osoba wierząca, to ja muszę widzieć tego Boga, to znaczy musi ten Bóg być osobowy. Wspierało mnie w tym moje doświadczenie sztuki, obserwacji sztuki. Kiedy ja chodzę po włoskich kościołach, to ja wciąż widzę tego Boga, który się pojawia, wciąż ma tę samą twarz i sobie zdałem sprawę z tego, że właśnie to jest takie moje pojmowanie, że mi się wydawało zawsze, że ten Bóg ma tę jedną twarz. No właśnie jak z wiersza o Urszulce Kochanowskiej uleśmiana. Teraz tak nie jest, to znaczy ja nie jestem oczywiście człowiekiem bardzo naiwnym, ale jestem osobą przywiązaną do własnych wyobrażeń. Wciąż mi się wydaje, że jestem osobą, która chciałaby po prostu, żeby ta pośmiertność była taką pośmiertnością przytuloną, ukojoną, żeby to był taki powrót do tego, co w moim życiu było najlepsze. Mnie się w życiu nie zdarzyło nic lepszego niż związki rodzinne. W związku z czym ja bym strasznie chciał, żeby to właśnie było to. I ja się jakoś w głębi siebie buntuję przeciwko temu, że to miało być coś innego. Czy ja wierzę, że po śmierci będzie jakieś dopełnienie tego naszego życia tutaj? Chyba nie. To znaczy, ja nie mam takiego poczucia, że tak się dzieje. Ale z drugiej strony też nie chcę kwestionować tego. Mi się wydaje, że to, czy ja powiem tak, czy ja powiem inaczej, to się i tak dzieje poza mną. To znaczy, ja po prostu coraz bardziej zbliżam się do takiego stanu, który chyba łączy nas wszystkich i który w głębi siebie nazywam taką religią Doliny Jozafata. To znaczy, że siłą rzeczy wejdziemy tam bez względu na to, w co wierzymy. To znaczy, spotkamy się i sprawa zostanie załatwiona poza nami. Robimy, co możemy, żyjemy, jak możemy, jak umiemy. Natomiast na razie jesteśmy na takim etapie, który się nazywa życie. I w tym życiu teologia, te dawne lektury moje, Tomasza Kempis, święty Augustyn, to są takie lektury, które są dla mnie mniej ważne niż lektury pewnych poetów. Lekturą poetycką, szalenie ważną, jest dla mnie lektura Czesława Miłosza. I muszę to podkreślić z wielką mocą, ponieważ ja na tego świętego, wspaniałego potwora poezji patrzę z wielkim podziwem, muszę Państwu powiedzieć. Ja Czesława Miłosza wielbię również za jego stosunek do religii. To znaczy za to, że on pod koniec życia napisał dwa tomy poezji, To oraz Druga przestrzeń, gdzie środkami kompletnie nieteologicznymi, środkami nienależącymi do wiary, wyraził to, co dla mnie w poezji jest najważniejsze. Tęsknotę za bliskością z ludźmi zmarłymi, z Bogiem. Taką fizyczną poprzez przedmioty, których używaliśmy. Wiersz do księdza Józefa Sadzika, Panie Boże, kochałem dżem truskawkowy i tak dalej. To są dla mnie najważniejsze właściwie. Jest dla mnie najważniejszy wyraz być może współczesnej teologii. Kocham lektury medytacyjne, takie jak lektury, jak wczesnochrześcijańską modlitwę opracowaną przez księdza Marka Skwarnickiego, księdza Marka Skwarnicki nie był kapłanem, przepraszam, Starowiejskiego. Kocham to. Kocham to rozrzedzenie, kocham to taką świadomość niekonkretną. Ale jeszcze bardziej kocham tę przygodę, kiedy ta cielesność musi się spotkać z duchem. Czyli kocham przygodę Czesława Miłosza. No i chyba w tym wstępnym, że tak powiem, nie wiem, eseju, rozważaniu, Bóg wie, zwierzeniu, to chyba tyle, co chciałem Państwu powiedzieć.
W tym momencie mamy dwie możliwości. Możemy w tym momencie zrobić przerwę 10-minutową, a następnie przystąpić do pytań. Natomiast ja miałbym troszkę inną propozycję. Mianowicie chciałbym Pana prosić o to, by odczytał Pan nam kilka swoich wierszy, tych, które uważa Pan po prostu za stosowne. O co mi chodzi? Gdy poeta sam czyta swoje wiersze, to jest trochę tak, jakby był utwór muzyczny wykonywany pod dyrekcją kompozytora. Kompozytor zawsze wskaże w nim, choćby to było najsubtelniejsze, to, co jego zdaniem jest najważniejsze. Chciałbym po prostu, żebyśmy czegoś takiego w tym momencie doświadczyli. Jeśli się mógłbym Pana prosić.
Bo ja pytałem Pana rzeczywiście wcześniej, czy mogę odczytać kilka wierszy. Rzeczywiście te moje wiersze są religijne bardzo, okazało się. To znaczy, przy tym to jest mój rozmówca. W związku z tym ja Państwu rzeczywiście odczytam kilka wierszy, które pokazują zupełnie inny stosunek, różny stosunek do religii, więc zapomniałem o nich. Jest taki wiersz Koty, wczesny bardzo. Są jak Bóg, brak słów na uzasadnienie ich obecności. nie tolerują gestów na poparcie uczuć, co do których wiadomo. Jeżeli się tulą, to z potrzeby ciała. Jak on o chmury, one o firanki, ocierają się zawsze, kiedy dłużej nie wracasz. Pozornie bezczynne, tkają swoje ruchy, które nocą odtwarzasz jak kod prawd najgłębszych. Twoich bliskich traktują według niepojętych kryteriów okrucieństwa i łaski. Kiedy się budzisz, na ogół ich nie ma. To jest o Bogu poprzez kod, rzecz jasna. To jest z kolei o tej właśnie, o tym zawierzaniu. Jest taki wiersz babcia. Na komodzie pod oknem trzymam prawdziwe cacko, wenecką lalkę. Nikt nie domyśla się, że jej gipsowe ciało pokruszone jest, potłuczone. Sami odkryliśmy to całkiem przypadkowo. Aż zwabiony urodą dziecięcego uśmiechu i turkusową, tłoczoną skórą opończy, weźmie ją do ręki. Można się sprzeczać, czy istnieje kto umarł, a przychodzi na myśl na widok rannego przedmiotu. Czyj gryps z tamtej strony już nieliczni potrafią w strzępach tu do nas przerzucić. Ale oto zdjęcia, pokryte równiutkim pismem na odwrocie, a na nich nie tak już spokojne oczy, wielkie i wierne cierpieniu, o którym wiarygodnie i z miłością przecież tych dwoje czy troje zaświadcza. Przyznam, trudno zaprzeczyć, że ich wyzbyte szczegóły, relacje zdradzają smak rodzinnej legendy. Milcząca przeszłość, kolana zdarte modlitwami do ekspedyta żołnierza. Powstanie, w którym święty znalazł pretekst, by zawiesić opiekę nad mężem żołnierzem. Lecz czemu tylu ludzi wmieszał w nasze sprawy? Dziesiątki kilometrów z niepewnym życia z synem na ramionach. Czy nie brak tutaj konkretu? Czy da się cokolwiek zapisać? Więc dobrze. Lecz poza całą pobieżnością ten szczegół wiążący, z niego cały problem, ta umykająca racja, dla której moja mama kończy każdą opowieść, bardzo by się kochał, a ona ciebie. Coś przecież usiłowała powiedzieć przed śmiercią, gdy w mózgu płonęły niewidoczne zgliszcza. Wzajemność potencjalnego uczucia to wątpliwy dowód w sprawie o istnienie, wiem. Lecz jak bardzo domaga się głosu, jeżeli na każdy chrzęst chorej lalki myślę o stalowej łapie losu, którą ją łamał, a ogromne oczy i upięte włosy z fotografii są dla mnie, czym uśmiech lalki, mimo wszystko dziecinny. Wciąż rzeczywiście wtedy, kiedy patrzę, to tak mi się wydaje, że bez przerwy ja mówię do Boga o tych bliskich, o których chciałbym rozmawiać, chciałbym Państwu. Są też takie wiersze franciszkańskie, takie zupełnie zawierzone, bezbolesne. Caritas. Sam się zdziwiłem, że to napisałem. Przyzywam ptaki, kwiaty i drzewa przez miłość ptaków, kwiatów i drzew. Ptaki niech każdy śpiewa, drzewa niech niosą ich śpiew, kwiaty bym jak mógł śpiewać. No i taka rzecz, taka bajka leśmianowska. Złożono przed laty dwóch przyjaciół w grobie. Jeden skonał w Panu, drugi w samym sobie. Razem wychowani, przeszli razem tyle, mówiono, pogrzebmy ich w jednej mogile. Szacunek dla zmarłych kazał fideistom pozwolić w kondukcie swym iść ateistom i tuż obok krzyża, na białym marmurze, na znak beznadziei, wyryć czarną różę. A łez tyle samo za duszę pierwszego wylano, co z żalu nad ciałem drugiego. Aż ksiądz, gdy pierwszego nazywał wierzącym, o drugim wyraził się lekko wątpiący, z nadzieją, że słowo ministra Bożego jest w mocy odmienić pośmiertny los jego. Cóż, wszyscy ich obu za życie lubili, więc również po śmierci im dobrze życzyli. Tymczasem za progiem mrocznego kurhanu chrześcijanin wszedł w Pana, i zgubił się w Panu. Lecz kiedy świadomy wiecznego zbawienia przeraził się groźby wiecznego błądzenia i w swoim strapieniu poradził się Pana, Bóg zaczął się zwierzać z własnego zbłąkania, przyznając ze wstydem, że ziemskie cierpienia nie warte są chwili wiecznego zgubienia. Ateusz zaś, zdany na własną żałobę, pogrążył się w siebie i zbłąkał się w sobie i pojął, że wieczne samopoznawanie będzie nieskończoną drogą w obłąkanie. Wspomniał przyjaciela z uczuciem zazdrości, nie wiedząc, że tamten błądzi po wieczności, i wspomniał o Bogu, w którego nie wierzył, nie wiedząc, jak trudno mu w siebie uwierzyć. Są różne rzeczy związane z wiarą i związane również z pewnymi momentami mojego życia, ale żeby Państwu pokazać, jak bardzo one się różnią między sobą i jaka, że pomiędzy wiarą a wiarą, wiarą czy nie, wiarą, niewiarą, jest różnica, to Państwu z ostatniego tomiku przeczytam coś, co jest innym rodzajem modlitwy, czyli modlitwy poprzez wiersze. Pytanie. Przyszedłem na świat, na którym nie było ani mnie, ani Ciebie, ale ręce oklaskiwały już Twoje stworzenia. Twoje kwiaty łasiły się do tych stóp, ziarna na moich dłoniach układały się w garstki. Ach, jak byliśmy niepotrzebni, Ty i ja. Ja nie byłem stworzeniem, ale moje zmysły, o jakże tak. Nie było mnie, ale Ty byłeś już stwórcą. I było to po co już zmienić? I ostatnie, już, żeby Państwo poznali, że może to jest ważne. Dobrze, to żeby nie było za patetycznie, to wiersz, który ma być dowcipny, mam nadzieję, że Państwu też wywoła uśmiech. Wszedłem do internetu, zobaczyłem, kardynał przeszedł. I potem nie poszedłem dalej, bo sobie zacząłem wyobrażać, dokąd mógł przejść kardynał. To było w internecie, na stronie Onetu. Przejście kardynała. Widzę pod kursorem, że kardynał przeszedł. Od palca zależy, czy na szybszą rentę, na inną stronę, czy przeszedł za dużo. Boję się nacisnąć, bo się boję odkryć, co przeszedł, na co przeszedł, czy przeszedł i kropka. Do obozu władzy, do innej diecezji. Operację przeszedł, czy właśnie przechodzi. Gdzie palec to chirurg, a kursor to nóż. Dziękuję bardzo.
Chciałbym Państwa zaprosić na 10-minutową przerwę. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Państwa kawę, herbatę i ciastka. I później będzie możliwość zadawania naszemu prelegentowi pytań, ewentualnie proszenia o dalsze wiersze. Zapraszam Państwa na przerwę.